Podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Halo, halo, dobry wieczór, tu Barcelona.
Wszystkie książki świata.
Te odgłosy to mała fontanna w ogrodzie domu dzisiejszego gościa audycji, znakomitego pisarza, 83-letniego, który zadebiutował w 1975 prawdą o sprawie Savolty. Dziś uważany jest za jednego z najważniejszych współczesnych twórców języka hiszpańskiego. Ukończył prawo, pracował jako adwokat, radca prawny, a także tłumacz w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. W 2010 roku za powieść Walka kotów otrzymał jedną z najważniejszych hiszpańskich nagród literackich – Premio Planeta. W Polsce stał się niebywale popularny dzięki swoim przezabawnym kryminałom, choćby Sekretowi hiszpańskiej pensjonarki, Oliwkowemu labiryntowi czy Przygodzie fryzjera damskiego.
Hello, I am Eduardo Mendoza. I'm a Spanish writer. I'm in Barcelona in my house and I'm very happy to talk to people in Channel 3.
Spotykamy się, ponieważ w Polsce, w przekładzie Tomasza Pindla, ukazała się właśnie kolejna powieść Edwarda, znów pełen absurdów i doskonałego humoru, kryminał Trzy zagadki dla organizacji. Rzecz, a w zasadzie śledztwo, a właściwie trzy jednocześnie, toczą się oczywiście w Barcelonie, mieście przez Mendozę opiewanym i ośmieszanym jednocześnie. Czy coś może łączyć śmierć mężczyzny w hotelu w centrum miasta z wybuchem na jachcie i małymi zyskami firmy, która zajmuje się przetwórstwem rybnym? Być może, może. Czy ktoś jest w stanie dociec prawdy? Jeśli, to wyłącznie organizacja. Dziwne stowarzyszenie, które skupia agentki i agentów nie przypominających profesjonalistów. Czy można to opowiedzieć przezabawnie? Jasne, przecież to Eduardo Mendoza. Już wiele razy zapowiadałeś, że nie napiszesz żadnej książki, a potem w różnych odstępach publikowałeś kolejną i kolejną, aż doszliśmy do trzech zagadek dla organizacji. Chyba jednak nie możesz żyć bez pisania.
That's correct. Yes, but also I didn't say what I said as a lie or as a publicity stunt or anything. I really believed that I should have stopped writing, not writing. I said that I would stop writing fiction.
Tak, zgadza się. Ale to nie miało być kłamstwo ani chwyt reklamowy. Naprawdę wierzyłem, że powinienem przestać pisać. Nie tyle przestać pisać w ogóle, ale nie pisać już beletrystyki. Chciałem pisać eseje lub wspomnienia, a potem pomyślałem, że jednak stwierdzenie, iż nie będę już pisać, było dobrą decyzją, ponieważ tworzyłem wtedy z absolutną swobodą. Powiedziałem sobie, mam teraz czas na dogrywkę. Nie muszę spełniać żadnych oczekiwań, bo moja kariera już się zakończyła. Robię to wyłącznie dla siebie. Byłem więc bardzo szczęśliwy. Pisanie przychodziło mi z ogromną łatwością i odkryłem nowy sposób pisania. Pomyślałem, że zrobiłem to, co musiałem zrobić i że mam to już za sobą. Napisałem swoje książki. Najlepsze, najgorsze, dobre, złe, to nie ma znaczenia. Teraz mam swobodę pisania o czymkolwiek zechcę. Z tym jednym zastrzeżeniem, że wciąż podchodzę do tego zajęcia poważnie. Nie piszę pierwszej rzeczy, jaka wpadnie mi do głowy. Pracuję rzetelnie. Dążę do doskonałości w każdym aspekcie. To zabawne książki, pełne humoru i komedii, ale nawet w nich trzeba zachować powagę i dążyć do tego, co najlepsze. Właśnie tak postąpiłem. Bez pośpiechu, bez zobowiązań, bez presji.
Fight for excellency in any area. I mean, these are funny books. They are humor, comedy. But even there, you have to be serious and strive for the best. So this is what I did. No hurry, no obligation, no pressure.
No dobrze, ale czy to oznacza, że mimo tego wahania pisać, nie pisać, posługiwałeś i posługujesz się jakimś planem? Wiesz, co i kiedy chcesz napisać? Czy to jest raczej wolna Amerykanka, tudzież Hiszpanka albo Katalonka? Choć może w zasadzie powinienem zapytać, czy w ogóle miałeś w młodości plan, by zostać pisarzem, bo może i to się wydarzyło przypadkiem.
There was no planning, but there was a conviction that I would want to write. I mean, I didn't want to be a writer when I was a kid, but I wanted to write. I loved writing, I loved books, I loved
Nie miałem żadnego planu, ale towarzyszyło mi przekonanie, że chcę pisać. Jako dziecko nie chciałem zostać pisarzem, po prostu chciałem pisać. Kochałem pisanie, kochałem książki, opowiadania i komiksy, więc postanowiłem to robić. Nigdy nie sądziłem, że będę się utrzymywać z pisania. Z czasem napisałem jednak mnóstwo rzeczy. Jako nastolatek wysyłałem opowiadania do gazet, ale natychmiast do mnie wracały. Spotykałem się z odmową. Skończyłem jedną powieść i ją również odesłano. W końcu ukończyłem drugą powieść, która wprawdzie nie była idealna, ale dała mi poczucie satysfakcji. Ostatecznie została opublikowana po tym, jak krążyłem od wydawnictwa do wydawnictwa. Odniosła ogromny sukces, większy niż śmiałem przypuszczać. Miało to swoje dobre i złe strony, bo pomyślałem, że to poważna sprawa. Skoro potraktowano mnie poważnie, to muszę sprostać oczekiwaniom. Zastanawiałem się, co powinienem teraz zrobić. Potem przyszedł kryzys związany z drugą książką, co jest typową sytuacją. Nigdy niczego nie planowałem. Pisałem po prostu to, co przychodziło mi do głowy. Odkryłem w ten sposób drugą formę twórczości, jaką jest komedia. I nie chodzi tu o wplatanie humoru do tekstów, ale o książki stricte humorystyczne, których pisanie jest nie lada wyzwaniem. Czy uda mi się rozbawić czytelników? Czy będę zabawny? Czytelnik musi uznać to za zabawne i, jeśli to tylko możliwe, szczerze się zaśmiać, co jest naprawdę trudnym zadaniem. Udawało mi się to robić. Pisałem długie, poważne książki, a potem niejako od niechcenia te krótkie, zabawne pozycje, które przyniosły mi sławę i pieniądze. Te pierwsze dały mi jedynie prestiż.
Serious books and then with the left hand this short funny books which gave me a name and money. The others gave me just prestige.
Polscy czytelnicy poznali cię właśnie dzięki tym stricte humorystycznym książkom, tworzonym z radości pisania, dla, jak mówisz, wielkiej przyjemności. Dopiero potem dostaliśmy twoje powieści takie, nazwijmy, cudzysłów, poważne. I właśnie teraz, po latach, wracasz historią bardzo zabawną, trzema zagadkami dla organizacji. A jak doszło do powstania tej ścieżki twojej twórczości? Jak wpadłeś na pomysł, by podbić serca czytelników opowieściami o niemądrych detektywach, którzy prowadzą śledztwa i, pozbawieni talentu, mogą liczyć na wsparcie losu?
Well, it came from several sources. First, in the first book I published, there was this character that I found in an old newspaper, in a newspaper of I think 1920s, a real character in Barcelona, who was a man who was.
Miało to wiele źródeł. Po pierwsze, w mojej pierwszej opublikowanej książce pojawiła się postać, na której ślad natrafiłem w starej gazecie, chyba z lat 20. Był to prawdziwy człowiek z Barcelony, mężczyzna przebywający w zakładzie psychiatrycznym. Ponieważ uznano go za szaleńca, a przynajmniej tak wtedy uważano. Czasami jednak policja zabierała go stamtąd i wypuszczała na wolność, a wtedy stawał się policyjnym informatorem, bo potrafił doskonale wtopić się w tłum. Skoro uchodził za wariata, to nikt nie zwracał na niego uwagi. Dzięki temu wiele słyszał i przekazywał te informacje policji. Uważałem go za fascynującą postać. Oczywiście z czasem słuch o nim zaginął. Znalazłem tylko ten jeden artykuł w gazecie i absolutnie nic więcej na jego temat. Ta postać utkwiła mi jednak w pamięci i wykorzystałem ją w swojej pierwszej powieści. Potem jednak utknąłem i nie wiedziałem, w jakim kierunku poprowadzić kolejną książkę, nad którą pracowałem, a która ostatecznie stała się Miastem Cudów. Postanowiłem więc napisać powieść kryminalną z tym bohaterem. Bardzo lubiłem kryminały, choć w tamtych czasach uchodziły one za literaturę drugorzędną i popularną, a w Hiszpanii w ogóle się ich nie pisało. Docierały do nas z Anglii, Francji, trochę z Włoch i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Zdarzały się też duńskie. Zastanawiałem się więc wspólnie z kilkorgiem innych pisarzy, dlaczego by nie wymyślić hiszpańskiego detektywa. Musiał być jednak Hiszpanem. Nie mógł być klasycznym policjantem ani prywatnym detektywem, bo takich w Hiszpanii po prostu nie było. Z kolei zwykły stróż prawa nie zostałby dobrze przyjęty przez czytelników. Wymyśliliśmy więc kilku detektywów, a ja zdecydowałem się na tego konkretnego. Mieszkałem wtedy w Nowym Jorku i czytałem mnóstwo kryminałów wielkich amerykańskich autorów. Była to wprawdzie literatura popularna, ale świetnie napisana. Zacząłem więc tworzyć bez żadnego planu i bez konkretnego pomysłu, po prostu po to, by oderwać się od książki, nad którą wówczas pracowałem. I tak właśnie się narodził.
I was living in New York at that time and reading a lot of mysteries, the American great mystery writers. Pulp fiction, but very well written. So I just started with no plan, with no idea, just to get away from the book I was writing at that time. So this is how he was born.
No dobrze, Eduardo, ale do napisania takich książek jak Przygody Fryzjera Damskiego, czy obecnie Trzech Zagadek dla Organizacji, potrzebne jest również niebanalne i wyłaniające się niemal z każdego zdania poczucie humoru. Od zawsze byłeś tak zabawny, komiczny i chwilami cyniczny. I jeszcze, jak myślisz, dlaczego ludzie tak lubią, cenią taki rodzaj inteligentnego, dodajmy, żartu?
Well, I suppose I was born with the humor in my... in my genes, I remember my father was very, very funny. He was a very funny man. They were always laughing with his friends and exchanging jokes and in the cafe, in the meetings and so on. Although he was a very serious person because he was a public prosecutor.
Wydaje mi się, że humor mam we krwi. Pamiętam, że mój ojciec był bardzo zabawnym człowiekiem. Zawsze żartował z przyjaciółmi, z którymi opowiadali sobie dowcipy w kawiarniach i na spotkaniach. I to pomimo faktu, że na co dzień był bardzo poważną osobą, pracował bowiem jako prokurator. Potrafił opowiadać przerażające historie o przestępcach z wielkim poczuciem humoru. Słuchałem tego z uwagą, a jego przyjaciele z Ministerstwa Sprawiedliwości byli pod tym względem dokładnie tacy sami. Dorastałem więc, przysłuchując się wciągającym opowieściom kryminalnym snutym w domu, przy winie i oliwkach. Sam jednak nie byłem zbyt zabawny, co stanowiło dla mnie pewien problem. Ze względu na to, że piszę humorystyczne książki, ludzie z góry zakładają, że ja również jestem niezwykle zabawny. Zdarza się więc, że goszczę w radiu lub telewizji, a odbiorcy oczekują, że będę zachowywał się jak komik, którym przecież nie jestem. Czasami znalezienie dobrej, dowcipnej riposty zajmuje mi całe 2 dni. Zajmuję się tworzeniem humoru na piśmie, a to coś wyjątkowego. Nie jest to zjawisko zbyt powszechne. W wielu krajach moje książki w ogóle nie odnoszą sukcesu. Choćby w Niemczech, we Włoszech czy w Anglii. Mają tam po prostu własne poczucie humoru. Są za to z powodzeniem tłumaczone na francuski i zdecydowanie na polski. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale myślę, że Polska ma długą i solidną tradycję błyskotliwego humoru w słowie pisanym, co nie jest tym samym, co humor w komediach, filmach, telewizji czy teatrze. To bardzo specyficzna dziedzina, a ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jest trudna, bo trzeba przecież sprawić, by coś okazało się zabawne, wyłącznie za sprawą słów na papierze.
Of clever humor in writing, which is not the same as humor in comedy or movies or television or theater. It's a specialty which people don't realize how difficult it is, because you are making things funny just with words on paper.
Gdybym więc zapytał cię teraz o 3 elementy poczucia humoru a la Mendoza, tego prezentowanego na kartach powieści, co by to było?
Well, first economy. You have to the worst thing you can do is to overdo the joke or explain the joke. It's better to miss it than to overdo it.
Po pierwsze, umiar. Najgorsze, co można zrobić, to przesadzić z żartem albo zacząć go tłumaczyć. Lepiej nie trafić w punkt, niż przedobrzyć. Trzeba też wykazać się ogromnym szacunkiem, ponieważ humorem bardzo łatwo można kogoś zranić. Humor z natury jest agresywny. Często opiera się na wadach fizycznych, bierze na cel osoby niezbyt bystre, kobiety, osoby niskorosłe, dzieci, ludzi starszych, niesłyszących czy krótkowidzów. To właśnie na tych elementach bazuje komizm. Należy więc być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. Można z tego czerpać, jednak trzeba to robić z szacunkiem. Pisałem na przykład humorystyczne teksty o religii. Podszedłem do tematu z takim wyczuciem, że pewien magazyn religijny zrecenzował moją książkę pisząc, że jest zabawna, bo wyśmiewa religię świętych i księży, ale że autor robi to z szacunkiem i życzliwością. A trzecia rzecz, sam nie wiem, poddaję się.
But he does it with respect and friendliness. The third one I don't know. I pass.
Zanim opowiemy o twoich bohaterach, tych nowych z trzech zagadek dla organizacji, chciałbym, byśmy poświęcili kilka minut twojej bohaterce najważniejszej. Chodzi mi rzecz jasna o Barcelonę. Mieszkasz tu, jesteś stąd, pracujesz tu, zapisujesz kolejne dekady życia w tym miejscu w kolejnych książkach. Jak zmieniało się twoje spojrzenie na stolicę Katalonii? Co sprawiło, że tak bardzo związałeś swoich bohaterów właśnie z tym miejscem?
Yeah, well, I think there is a misunderstanding. I don't love Barcelona especially, and I lived in Barcelona because I was born here, I studied here, all my youth was spent here. But then I went away, and I always wanted to go away. I love to be a foreigner. I don't want to be at home. And when I'm home in a new city, I change it.
Myślę, że zaszło tu pewne nieporozumienie. Nie kocham Barcelony jakoś szczególnie. Mieszkałem tu, bo tu się urodziłem, studiowałem i spędziłem całą młodość, ale potem wyjechałem. Zresztą zawsze chciałem to zrobić. Uwielbiam być cudzoziemcem, nie lubię czuć się jak u siebie. A kiedy zaczynam tak się czuć w nowym mieście, po prostu przenoszę się do kolejnego. Chcę odkrywać nowe miejsca, poznawać ich mieszkańców, a potem ruszać dalej. Teraz mieszkam w Barcelonie, bo jestem już starszy i muszę być bliżej swojego lekarza. To dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego. Gdybym jednak mógł, znów bym się przeprowadził. Mieszkałem w Nowym Jorku, Londynie i Wiedniu, a do tego dużo podróżowałem. Zawsze interesowało mnie jednak miejskie życie. A skoro Barcelona była moim rodzinnym miastem, postanowiłem zgłębić właśnie jej specyfikę. Co ciekawe, kiedy zacząłem pisać o Barcelonie, mieszkałem akurat w Nowym Jorku. Z drugiej strony, to miasto idealnie nadawało się na pełnoprawną postać literacką. Było niemal nieznane, poza wąskim kręgiem ludzi w Hiszpanii. Kiedy zagraniczne gazety wspomniały o Barcelonie przy okazji jakiegoś wydarzenia sportowego czy czegoś w tym rodzaju, musiały dodawać wyjaśnienie, że to miasto położone w Hiszpanii, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Nikt nie znał Barcelony, nie zaglądali tu turyści. Przyjeżdżano tu w interesach albo w odwiedziny do znajomych, ale nie w celach turystycznych. Nagle jednak Barcelona zaczęła się zmieniać i stała się tym, czym jest dzisiaj. Zjawiskiem wręcz absurdalnym, o którym jeśli zechcecie, opowiem trochę później. Moje książki zostały wtedy wchłonięte przez ten fenomen zwany Barceloną. Turystyczne, sportowe i gastronomiczne zjawisko, jakim jest dziś to miasto, to wymysł ostatnich lat. Ja po prostu popłynąłem z prądem tego zjawiska, co oczywiście bardzo mi odpowiadało.
They were just absorbed by this phenomenon called Barcelona. This touristic, sportive, gastronomic phenomenon that's Barcelona, which is an invention of recent years. I was just in the wake of this phenomenon, which was very good for me, of course.
W Wspomniałeś o Barcelonie, o tym, jak się zmieniła. Przyjechałem tu w czasie pandemii COVID-19 i przyznaję, nie mogłem poznać miasta. Było pusto, cicho, a nad morzem słyszałem ptaki. Żadnego tłoku. Ale to był wyjątkowy moment.
Well, there is a contradiction. First, Barcelona was an industrial city, which was very polluted, ugly, no beach, no harbor, nothing. It was a small, provincial, second-rate city. So it changed because it had a, because it, it profited from some circumstances. The Olympic Games was one, but also a few changes in the politics and so on. So it made a small change and became...
Jest w tym pewna sprzeczność. Po pierwsze, Barcelona była miastem przemysłowym, bardzo zanieczyszczonym i brzydkim. Nie miała ani plaży, ani portu. Było to małe, prowincjonalne miasto drugiej kategorii. Zmieniła się więc, bo wykorzystała pewne okoliczności. Jedną z nich były Igrzyska Olimpijskie, ale także kilka zmian w polityce. Dzięki temu miasto trochę się przeobraziło i stało się bardzo atrakcyjne dla obcokrajowców. To, co jest dobre dla Barcelony, jest jednocześnie dla niej złe, ponieważ to właśnie ludzie, którzy tu przyjeżdżają i zostawiają pieniądze, sprawiają, że miasto jest urocze i nowoczesne, że ma muzea, czyste plaże i dobre restauracje. Ceną, jaką trzeba za to zapłacić, jest jednak tłok. To trochę absurdalne. Dziś żyjemy ze sprzedawania samych siebie, naszego wizerunku i tego, co potrafimy robić najlepiej. Chodzi mi o to, że ludzie są tu życzliwi. Jedzenie jest dobre, a atrakcje ciekawe. Ale to po prostu nasza praca. Gdybyśmy zajmowali się górnictwem, produkcją samochodów czy czymś w tym rodzaju, też byłaby to brudna robota. Turystyka to brudna robota, jak każda inna na świecie. Jak więc wygląda dziś Barcelona? Nie wiem. Nadal mi się podoba. Uważam, że to fajne miasto. Oczywiście podczas lockdownu było idealnie, bo zostały same dobre strony, a złe zniknęły. Ale tego nie da się utrzymać. A pandemia nie jest czymś, z czego można się cieszyć. Na tym właśnie polega ta sprzeczność. Nie chcemy wielkich statków wycieczkowych, które przywożą 5000 osób schodzących z pokładu po to, by kupić durne pamiątki, zjeść okropne jedzenie, zdobyć koszulki klubów piłkarskich, a potem wrócić na statek. I tak w kółko. Ale oto pojawił się nowy, największy statek wycieczkowy na świecie, mieszczący 7000 pasażerów i 3000 członków załogi, czyli przypłynęłoby tu 10000 osób. Ominie Barcelonę, a my jesteśmy zrozpaczeni. Przecież chcemy, żeby ten statek tu przypłynął, bo to nasz biznes. To tak, jakbyś otworzył restaurację, w której nie ma klientów, a potem nagle przyszłoby ich zbyt wielu i nie wiedziałbyś, co robić. Tak właśnie wygląda sytuacja w Barcelonie.
It doesn't come to Barcelona and we are desperate. We want the discussion to come here because this is our business. You open a restaurant and there are no customers and then suddenly there are too many customers and you don't know what to do. I mean, this is the situation in Barcelona.
A teraz jeszcze oddana, dokończona w końcu Sagrada Familia. Papież pielgrzymował do Barcelony.
I think the Sagrada Familia is a case in point. I mean, we have more churches than two churches per inhabitant in Barcelona, and the churches are not full up. They are almost empty, but we are spending millions in building this tremendous, the biggest church in the world.
Myślę, że Sagrada Familia jest tego dobrym przykładem. W Barcelonie przypada pewnie więcej niż dwa kościoły na mieszkańca i świecą one pustkami, a my wydajemy miliony na budowę tego największego na świecie kościoła, który będą odwiedzać turyści, a nie wierni przychodzący się pomodlić. Mamy już przecież katedrę, mamy piękne stare świątynie, mamy też kościoły nowoczesne, a budujemy to coś. Sam nie wiem, czym to właściwie jest. Zaprosiliśmy papieża i przyjechał, ale myślę, że nie powinien był tego robić. Może lepiej wytnij tę część. Nie chcę krytykować papieża, ale uważam, że jest w tym wszystkim coś zupełnie niereligijnego. Sam nie jestem osobą religijną, ale nie sądzę, żeby to było właściwe. W dodatku ten kościół jest bardzo brzydki. Nie mów nikomu, ale ta nowa część... Gaudi był bardzo kreatywnym architektem i świetnym budowniczym. Uwielbiam jego projekty w Barcelonie, ale nie Sagradę Familię, którą porzucił niemal na samym początku. Reszta to czysty wymysł, w dodatku przesadzony. Ale tak to już jest ze wszystkim. Turystyka to bardzo dziwne zjawisko. Podsumowując, rozbudowa Sagrady Familii przypomina odbudowę Partenonu w Atenach. Jaki to ma sens?
It's like the rest of the tourism is very strange. In finishing the Sagrada Familia is like rebuilding the Parthenon in Athens. What's the sense of it?
W twojej najnowszej książce mieszkańcy Barcelony mówią, że czują się w niej jak małpy w zoo, albo jak rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej zamknięci w rezerwacie. Kiedy zacząłeś pisać trzy zagadki dla organizacji?
I never remember the moment I start. I find myself in the middle of writing. I've been just I write everyday things that come to my mind. In notebooks, in just papers, and then suddenly one of these things is the beginning of a story that changes, and usually the beginning ends up in the waste paper. So I remember I was going to a doctor, which is the things I do most these days. And it was in the center of the city, in a place with full of beautiful shops in the Paseo de Gracia. And there were these very, very expensive shops like Louis Vuitton, Prada, and long lines of people waiting to get in. In the sun, they were obviously tourists.
Nigdy nie pamiętam momentu, w którym zaczynam. Cały czas jestem w samym środku pisania. Zapisuję codzienne sprawy, które przychodzą mi do głowy. W zeszytach, na zwykłych kartkach. A potem nagle jedna z nich staje się początkiem opowieści, która z czasem się zmienia. Zazwyczaj ten początek i tak ląduje w koszu. Ale pewnego dnia szedłem do lekarza, co ostatnio jest moim najczęstszym zajęciem. Było to w centrum miasta, na Paseo de Gracia, w miejscu pełnym pięknych sklepów. Znajdowały się tam bardzo drogie butiki takich marek jak Louis Vuitton czy Prada, a przed nami stały długie kolejki ludzi czekających w pełnym słońcu na wejście do środka. Byli to oczywiście turyści. Pomyślałem sobie, że nie czekałbym w kolejce, żeby kupić bardzo drogą, luksusową rzecz. Konieczność stania w kolejce po luksus wydała mi się fantastycznym paradoksem. Nie mam pojęcia, co się dzieje w środku tych sklepów, ale pomyślałem, że może ci ludzie dostają tam lanie czy coś w tym stylu. To naprawdę niezwykłe. Stać w kolejce, żeby kupić zegarek za 100 tysięcy euro. Tak właśnie zacząłem. Od rozmyślania. Pamiętam, że zaczęło się od jakiejś organizacji. Nie wiedziałem zresztą, czym dokładnie się zajmuję. I od kogoś, kto po prostu ubiegał się o pracę w tym właśnie miejscu. Myślałem o tej kobiecie robiącej notatki, o tym mężczyźnie proszącym o posadę, o odgłosach miasta dobiegających zza okna i o całym tym absurdzie. To, co znajdowało się na zewnątrz, było jeszcze bardziej absurdalne niż to, co działo się w środku. Taki był początek. A potem po prostu wszystko zmieniałem, próbowałem i wymyślałem na nowo. W końcu zawsze nadaję jakieś znaczenie temu, co wymyśliłem, choć początkowo zupełnie nie mam pojęcia, co robię. Pewnego dnia, już po opublikowaniu książki, doszedłem do wniosku, że moje pokolenie przypomina organizację stworzoną przez dawny reżim w zupełnie innym celu, a potem pozostawioną samą sobie. Tkwi poza czasem i rzeczywistością, a istnieje po prostu dlatego, że ma na przykład obowiązek raz w roku odtańczyć i odśpiewać jakieś tradycyjne utwory, bo tak nakazuje jej statut. Pomyślałem, że może właśnie tak czujemy się my, ci nieliczni przedstawiciele mojego pokolenia, którzy wciąż pozostają aktywni. Piszą, zajmują się dziennikarstwem czy pracują w teatrze. Czujemy się jak relikt minionej epoki. I to jest w porządku. To nie kwestia nostalgii, pesymizmu czy smutku. Wręcz przeciwnie. Uważam, że teraz żyje nam się lepiej niż kiedyś. Urodziłem się w straszliwych czasach. Szalała wojna światowa. a Hiszpania leżała w gruzach. Dla wielu z nas całe dzieciństwo upłynęło w zrujnowanym mieście. Wciąż to pamiętam. Place usiane górami gruzu. Brakowało jedzenia. Musieliśmy stać w kolejkach, żeby kupić chleb i mleko. Wszechobecne cierpienie, ludzie na wygnaniu lub w więzieniach, opowieści o zaginionych, przemocy i wojnie. To był po prostu bardzo smutny świat. Edukacja była wówczas niezwykle surowa, rygorystyczna i opresyjna. Trwał najgorszy okres panowania religijnej prawicy w Kościele. Wpajano nam poczucie grzechu i obowiązku, przekonanie, że trzeba być dobrym, poświęcać się i że nie wolno robić tego czy tamtego. Postanowiłem uciec i wyjechać z Hiszpanii. Pojechałem do Londynu na studia. Czułem się tam niezwykle wolny i to wtedy postanowiłem, że już nigdy nie pozwolę sobie na nudę. Mogę być głodny, mogę ciężko pracować, ale zrobię absolutnie wszystko, żeby już nigdy się nie nudzić, co zresztą prawie mi się udało. Prawie, bo czasami człowiek siłą rzeczy się nudzi. Nie da się uniknąć znużenia w towarzystwie niektórych osób czy w pewnych sytuacjach, ale ogólnie rzecz biorąc, robiłem to, co chciałem i miałem przy tym ogromne szczęście. Jestem bardzo szczęśliwy i niezmiernie wdzięczny. Nie wiem wprawdzie wobec kogo lub czego, ale odczuwam ogromną wdzięczność.
I just went out of Barcelona, out of Spain. I went to London to study. I felt so free, and ever since I decided I will never be bored anymore. I'll be hungry, I'll work, I'll do anything, but I will never be bored anymore. Which I almost succeeded in doing, almost. Well, because sometimes you get bored, you cannot prevent boredom to assault you with some people or situations, but in general, I've done what I wanted to do and I've been very, very lucky. I'm very happy and very grateful. I don't know to whom, but I'm very grateful.
Eduardo Mendoza gości dziś, a w zasadzie inaczej. Wszystkie książki świata goszczą dziś w domu Eduarda Mendozy w Barcelonie. Rozmawiamy o i wokół powieści Trzy zagadki dla organizacji, która właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Tomasza Pindla. Historia, którą przedstawiasz w Trzech zagadkach dla organizacji, to także opowieść o biurokracji. Ona przetrwa, jak się zdaje, wszystkie możliwe reżimy. To konkretne, dziwne biuro detektywistyczne powstało w 1944 roku, podczas II wojny światowej, za rządów Franco. Potem wróciła demokracja, wrócił król, rządy przechodziły z lewej na prawą i odwrotnie, pojawiły się próby walki o niepodległość Katalonii, a opisana przez ciebie organizacja działała i, jak się można spodziewać, działa wciąż.
Yes, yes. Well, I think we are quite lucky to have this bureaucracy. You know, in France they say that the country works even if there is a government.
Myślę, że mamy ogromne szczęście, że istnieje ta cała biurokracja. We Francji mawia się, że kraj działa nawet wtedy, gdy ma rząd. Zawsze jest bowiem coś, co działa bez względu na to, co się akurat dzieje. A Hiszpania po prostu funkcjonuje. To wręcz cud, że to wszystko w ogóle działa. Jeśli czytacie gazety i oglądacie wiadomości, zwłaszcza telewizyjne relacje z obrad parlamentu czy posiedzeń rządu, to widzicie, że wszyscy ci ludzie ostatecznie lądują w więzieniu. Jednego dnia są ministrami, a następnego dnia siedzą już za kratkami, bo są skorumpowani. Ale kraj nadal działa, ponieważ są w nim ludzie, którzy po prostu zajmują się swoimi sprawami. Czytają gazety, dyskutują o piłce nożnej, trochę popracują i utrzymują to wszystko w ruchu, co jest jak najbardziej w porządku. Sam uwielbiam biurokrację. Przez część życia byłem urzędnikiem. Pracowałem w ONZ, która jest ogromną, zbiurokratyzowaną machiną, ale uważałem, że to w porządku. Urzędnik ma w sobie ogromne poczucie, może nie tyle honoru, co obowiązku. Doskonale wie, skąd biorą się pieniądze i czuje, że musi się za nie odwdzięczyć.
He knows very well where the money comes from and he has to return it in kind.
W poprzednich, stricte humorystycznych, jak je nazwałeś, książkach, był zwykle jeden detektyw, jedna postać rozwiązująca śledztwo. Tu oferujesz czytelnikom całą paletę postaci. Ludzi, którzy próbują być użyteczni, choć w rzeczywistości są ślamazarni, leniwi, nieogarnięci itd. Dlaczego tak wielu jednocześnie?
It comes from television. Like everybody else, I watch TV series and they change. First it was the lone wolf, the detective was always the lone wolf.
To proste. Pochodzą z telewizji. Jak wszyscy oglądam seriale, a te bardzo się zmieniły. Na początku detektyw zawsze był samotnym wilkiem. Potem pojawili się detektywi będący funkcjonariuszami policji, a teraz modna jest grupa, cały komisariat, zespół specjalnych detektywów czy odrębny oddział. Rozwiązują sprawę, po czym natychmiast o niej zapominają, by skupić się na swoich wewnętrznych relacjach. Na przykład na sekretarce zakochanej w szefie. Pomyślałem, że to bardzo zabawne. Uznałem, że tkwi w tym ogromny potencjał. W serialach telewizyjnych zawsze podchodzi się do tego niezwykle poważnie, co uważam za bardzo, ale to bardzo komiczne. Im poważniej to przedstawiają, tym zabawniejsze się to staje. Szczerze mnie to bawi. Postanowiłem więc wypróbować ten nowy trend w opowiadaniach kryminalnych. Motyw zbiorowego detektywa. Raz się udało. W kolejnej książce, która nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, wróciłem do tego samego detektywa, którego opisywałem już wcześniej. Detektywa samotnika. Uznałem, że tamten eksperyment dobiegł końca. Nigdy nie działam zgodnie z planem, o czym już wspomniałem, ale czasami po prostu widzę, że dany wątek ma potencjał, by ciągnąć się w nieskończoność. A innym razem dostrzegam, że lepiej się zatrzymać. Druga część byłaby bowiem kiepska i zepsułaby dobre wrażenie po tej pierwszej. Czasami nieudane rzeczy potrafią zadziałać wstecz. Trzeba być przy tym bardzo ostrożnym.
Because a second part would be bad and would make bad the first. Sometimes bad things have real retroactive effect. You have to be careful.
Co byś o tych nowych bohaterach powiedział? Czy podarowałeś im jakieś swoje cechy albo przygody? Lubisz ich w ogóle?
Yes, well, I love them. I love them. This is one good thing of these humor stories. You don't have to be fair, you don't have to.
Kocham ich. To jedna z zalet humorystycznych opowiadań. Nie trzeba być sprawiedliwym. Nie trzeba udawać, że ma się zasady. Kochasz swoje postacie, sprawiasz, że są złe i absurdalne, a mimo to wciąż je kochasz. I myślę, że to właśnie pozwala dotrzeć do czytelników. Wszyscy mają swoje słabe strony i wszyscy prowadzą podwójne życie. Jedną z rzeczy, które odkryłem podczas rozwijania fabuły, było wykorzystanie dwóch obliczy każdego bohatera. Sama opowieść toczy się w czasie przeszłym, ale gdy bohaterowie przebywają poza organizacją, u siebie w domu, narracja przechodzi w czas teraźniejszy. Jedna z nich to kobieta, która opiekuje się swoją starą matką. Druga to bardzo nieśmiała dziewczyna, dotrzymująca towarzystwa pewnej szalonej kobiecie. Z kolei on jest mężczyzną, który ma dziecko i tylko udaje, że odrabia z nim lekcje. A tak naprawdę wszyscy są detektywami. Uznałem to za niezwykle zabawne i bardzo mi się to spodobało. Poza tym mogłem się z nimi utożsamić jako pisarz, który wygłasza przemówienie i odbiera nagrodę, a potem wraca do domu i ponownie zabiera się za żmudną pracę.
Gives a speech and receives a prize and then comes home and starts just doing the homework.
Pisałeś, jak mówisz, bez planu, historia się rozrastała, zagadek było więcej niż zwykle, wszystko się skomplikowało.
Yes, it comes from the fact that in Spain we have many police organizations. I mean, we have the local police and the
Wynika to z faktu, że w Hiszpanii mamy mnóstwo organizacji policyjnych. Mamy policję lokalną, miejską i wiejską, a także autonomiczną. Nie znam żadnego innego kraju na świecie, w którym istniałoby tak wiele różnych instytucji, które ze sobą nie współpracują, a czasami wręcz działają przeciwko sobie. Pomyślałem więc, że wykorzystanie tego to świetny pomysł. Chodzi o trzy sprawy podlegające różnym jednostkom oraz organizacje, która postanawia je ze sobą połączyć. W przeciwnym razie toczyłyby się one zupełnie niezależnie od siebie, a może w ogóle nie zostałyby rozwiązane. Wymyśliłem więc trzy wątki, nie mając jeszcze pojęcia, jak je zamknąć, ani dlaczego właściwie są ze sobą powiązane. Zakończenie jest całkowicie absurdalne, ale ostatecznie udało mi się spleść te trzy sprawy w jedną całość.
Dziękuję, że sam o tym mówisz, o absurdach, o zwrotach akcji i o tym, że być może sam nie do końca wiedziałeś, jak to wszystko rozwiązać. Napięcie rośnie, wszyscy oczekują wielkiego wybuchu na końcu, a potem Mendoza mówi: o nie, poddałem się, zrób to sam.
Yes, yes, and the solution is given by somebody who's not a member of the organization. It's a taxi driver who they hire for...
Tak. A rozwiązanie podsuwa ktoś, kto wcale nie jest członkiem organizacji. To taksówkarz, którego wynajęto do śledzenia pewnej osoby, a on po prostu postanawia sam rozwiązać sprawę. Liczyłem tu na współudział czytelnika. To przecież sztuka. Po prostu żartujemy. Przyjmijcie to takim, jakie jest. Nie oczekujcie żadnej logiki ani prawdziwego rozwiązania. Nic nie ma przecież sensu. Jednak na pewnym poziomie musi zostać zachowana spójność. Ustala się konkretny pułap i nie można od niego odbiegać. Trzeba z tym bardzo uważać. Czasami czytam powieści przyjaciół, którzy również tworzą humorystyczne historie. Mówię im wtedy to, co, jak przypuszczam, sami mogliby powiedzieć do mnie. Nie jesteście spójni, jeśli ustalacie pewien poziom absurdu, musicie konsekwentnie pozostać na tym poziomie. Nie możecie nagle zaburzać spójności. W tych ramach wolno wam absolutnie wszystko, ale nie możecie poza nie wykraczać ani tak po prostu wprowadzać zupełnie nowych elementów. Sami ustalacie zasady gry, ale potem musicie się ich ściśle trzymać.
You cannot betray the consistency of this level. At this level you can do anything, but not go out of it. And you cannot introduce a new element. You decide the rules of the play, but you have to stay by these rules.
Dużo mówisz o absurdzie, o najzabawniejszych momentach. Wcześniej wspomniałeś o biurokracji, także w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dla której pracowałeś. Na naszych oczach, za naszego życia, świat gwałtownie się zmienił. ONZ jest atakowana przez autokratów. Nie chcą, by patrzyła im na ręce. Nie chcą wpłacać pieniędzy do jej budżetu. Każdy dzień przynosi coś nowego, kontynenty chwieją się w posadach. Może więc absurd, zabawne historie, to jedyne, co pozwoli nam przetrwać. Bo przyszłość nie wygląda optymistycznie, Eduardo.
No, but on the other hand, I think we have lived in a fantastic, a unique parenthesis. And history has always been a disaster, and it is a disaster now. But then we had the special concession of living in a period of relative peace, at least in the Western world, of friendliness among nations which always were at war with each other, and then this European dream of a united country with the same money and no frontiers and being able to change and...
Z drugiej strony uważam, że dane nam było żyć w fantastycznym i wyjątkowym okresie. Chodzi mi o to, że historia od zawsze była i wciąż jest pasmem katastrof. My jednak mieliśmy ten niezwykły przywilej życia w czasie względnego pokoju, przynajmniej w świecie zachodnim, w atmosferze przyjaźni między narodami, które przecież od zawsze toczyły ze sobą wojny. A potem pojawiło się to europejskie marzenie o zjednoczeniu, wspólnej walucie i braku granic, o możliwościach zmian, dobrobycie i bezpieczeństwie socjalnym. W końcu to wszystko się rozpadło, bo nie mogło trwać wiecznie, a teraz wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do świata, w którym się urodziłem. Świata wojen, głodu i nieufności. Z drugiej strony ludzkość przetrwała, co samo w sobie jest niesamowite. Nie mam tu na myśli przemocy i wojen, ale przetrwanie naszego gatunku. Jak to w ogóle możliwe? Kiedy czyta się historię jakiejkolwiek epoki, średniowiecza czy renesansu, wciąż mowa w niej o wojnach i zniszczeniu. A jednak ludzkość trwa dalej i tworzy fantastyczne dzieła sztuki, potężny przemysł, wspaniałe wynalazki oraz niezwykłe osiągnięcia nauki i techniki. To ogromna sprzeczność. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Teraz, gdy jestem już w podeszłym wieku, w którym powinienem wyciągać jakieś wnioski, czuję się bardziej zdezorientowany niż kiedykolwiek. Tak naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Właściwie nic mnie już zbytnio nie martwi, bo zbliżam się do kresu życia. Martwię się tylko o zdrowie i o te zwykłe sprawy, które trapią starszych ludzi. Nie wiem za to, jaki świat zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Wciąż jednak mam nadzieję, że będę w stanie pokonać problemy, przetrwać ten kryzys, wyjść z niego obronną ręką i dalej budować to, co wciąż da się zbudować. Mierzymy się przecież ze zmianami klimatu, z realnym zagrożeniem wojną światową, z licznymi konfliktami i zjawiskiem imigracji, która stanowi ogromny problem. Nie tylko u nas, ale wszędzie. Mam tu na myśli tych wszystkich biednych ludzi, którzy przybywają w poszukiwaniu lepszego życia. Z drugiej strony, nie da się tego łatwo rozwiązać, bo mówimy o setkach milionów osób. Naprawdę nie wiem, co możemy z tym zrobić, ale nie zamierzam szukać rozwiązań, bo to nie jest moja rola.
It's impossible to solve because they come by the thousand, but they are millions, hundreds of millions. What can we do? I mean, I don't know. But I don't intend to find solutions. It's not my work.
A gdybym cię poprosił o stworzenie szajki detektywów, którzy spróbowaliby rozwiązać problemy współczesnego świata i jeszcze żeby to było zabawne?
Well, I don't know. I have no idea. As I told you, I start by a small detail that I find and I build up starting from this point. I don't know.
Nie mam pojęcia, jak już mówiłem, zaczynam od drobnego szczegółu, który zauważę i wychodząc od tego punktu, buduję całą resztę. Nie wiem, co począć z prawdziwą polityką. Czasami ludzie pytają mnie, dlaczego nie pisze pan o sytuacji politycznej w Hiszpanii? O niepodległości Katalonii czy o tego typu sprawach. Odpowiadam wtedy, że nie potrafię znaleźć sposobu, by ubrać to w literacką formę. Myślę, że aby móc pisać i tworzyć dzieła literackie na bazie rzeczywistości, trzeba nabrać do niej odpowiedniego dystansu. Zachowanie go jest wręcz niezbędne. Humor to świetny sposób na jego zyskanie i opowiadanie o rzeczywistości bez wdawania się w zbędne szczegóły. Można po prostu nakreślić obraz grubą kreską. Natomiast sam nie wiem, nie znam odpowiedzi.
Very rough brushes. But otherwise I don't know. I have no answers.
Wspomniałeś o lekarzach, że z nimi spędzasz najwięcej czasu dziś, najczęściej ich właśnie widujesz. Czy dajesz im swoje książki i rozmawiacie o literaturze?
No. No, some doctors, I have many doctors. Well, everybody has many doctors, only I have to visit them very often. I mean, one for the bones, one for the liver, one for the heart, one for etc. But and some write my books and I have this sort of extra relationship, which is good and it's very good with them.
Nie, mam wielu lekarzy. To znaczy, każdy ma wielu lekarzy, tyle że ja muszę do moich chodzić bardzo często. Jeden jest od kości, drugi od wątroby, trzeci od serca. A że niektórzy z nich czytają moje książki, to łączy nas coś w rodzaju dodatkowej więzi, co jest bardzo miłe. Świetnie dogaduję się również z personelem szpitalnym, ponieważ znają moją twórczość. Mogę liczyć na specjalne względy. Czasami wchodzę do gabinetu jako pierwszy, a potem robimy sobie z pielęgniarkami selfie. Ale poza tym jestem bardzo posłusznym klientem i dobrym pacjentem. I muszę przyznać, że mam ogromne szczęście do zdrowia. Zmagam się wprawdzie z drobnymi dolegliwościami, ale nie dolega mi nic poważnego, co niezmiernie mnie cieszy, zważywszy na mój wiek. Wszyscy kochają pisarzy, bo każdy chce pisać powieści. Odkryłem to już dawno temu. Napisanie powieści to skryte marzenie każdego z nas. To absurdalne, ale prawdziwe. Ludzie mówią, bardzo chciałbym napisać powieść. Dlaczego? Nikt przecież nie mówi, bardzo chciałbym zaśpiewać arię w operze, albo chciałbym strzelić gola podczas ważnego meczu. A jednak każdy chce napisać powieść i wiem dlaczego. Powieść tworzy równoległą rzeczywistość, w której każdy odnajduje odrobinę szczęścia. Żyjesz swoim życiem, masz problemy, lepsze i gorsze chwile, ale masz też swój literacki kącik, w którym obcujesz z detektywami, przygodami i science fiction, wspaniałymi dramatami, wielkimi dylematami, z braćmi Karamazow czy Don Quixotem. To fantastyczny świat, równoległe życie, które należy wyłącznie do ciebie. Nikt nie może go zmienić, a ty robisz w nim to, na co tylko masz ochotę. Pisanie powieści oznacza więc przynależność do tego fantastycznego, równoległego drugiego życia, które w sobie nosisz. Kiedy zatem spotykasz kogoś, kto zarabia na życie pisaniem, myślisz sobie, że ten człowiek musi być bardzo szczęśliwy, albo że z pewnością jest wspaniałą osobą. I choć mija się to z prawdą, taka fantazja wciąż w nas istnieje.
So when you find somebody who makes a living out of writing novels, you think, oh, he must be very, very happy, or he must be a great person, which is not true, but this fantasy exists.
Podejrzewam, Eduardo, że jako pisarz bez planów masz jednak jakieś plany.
I have no plans, but I'm still writing. Every day I have a studio, which is another absurd thing, because I have a house where I live with my wife.
Nie mam żadnych planów, ale nadal piszę. Codziennie chodzę do pracowni, co jest zresztą kolejnym absurdem, bo mam przecież duży dom, w którym mieszkam z żoną. Mamy w nim mnóstwo pustych pokoi, ponieważ nasi synowie mieszkają gdzie indziej, choć akurat teraz przyjechali w odwiedziny. Mam jednak też swoją pracownię. Chodzę do niej codziennie, jest oddalona o zaledwie 100 metrów od domu. To małe mieszkanie, w którym są tylko książki, komputer i stół. Absolutnie nic, co mogłoby mnie rozpraszać. I to tam udaję, że pracuję, pisząc różne rzeczy. Może coś z tego wyjdzie, a może nie. Zwyczajnie próbuję różnych kierunków i czekam, co z tego ostatecznie wyniknie.
A ja dodam, że Tomasz Pindel, który przełożył na polski 3 zagadki dla organizacji, pracuje już nad przykładem kolejnej książki naszego gościa. Ona też będzie zabawna. W Barcelonie, w swoim domu, a w zasadzie w ogrodzie tego domu, Eduardo Mendoza opowiadał we wszystkich książkach świata o powieści, która właśnie ukazała się po polsku, o Barcelonie i o świecie, który zmienia się w tempie błyskawicznym. Polskim głosem pisarza był Michał Matus. Przekład naszej rozmowy kolacjonował Wojciech Capała, za co dziękuję. Anna Regulska w Warszawie i Michał Nogaś w Barcelonie. Dziękujemy.
Wszystkie książki świata.
Za tydzień w audycji wspaniała Samantha Szweblin. Już po raz drugi. No ale czego się nie robi dla królowej?
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Podcast Polskiego Radia.